Szatnia Akademików. To miejsce nie tylko na wnikliwą analizę zwycięstw i porażek AZS-u Uniwersytetu Zielonogórskiego. Pytać będziemy o wszystko. Program w każdy poniedziałek o 13 w Akademickim Radiu Index. Powtórka o 20. Zaprasza Marcin Krzywicki.
No to dzień dobry, witamy serdecznie w Szatni Akademików. Marcin Krzywicki, kłaniam się. Dziś będzie dominował futsal, bo tylko futsal w miniony weekend grał. Persa Mosir AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego zmierzył się w Pile z Credo Futsalem. Zielonogórzanie przegrali 3-4 i o tym meczu i nie tylko będziemy rozmawiać z bramkarzem Akademików Maciejem Dudkiem. Witam serdecznie.
Cześć, witam.
To co tam się stało w tej Pile, Maćku?
No właśnie, tutaj jest duża zagadka odnośnie tego spotkania, bo przychodzimy na spotkanie. Tak naprawdę zespół jest przeczytany, który doskonale znamy z boisk. Trener na odprawie przedmeczowej mówi nam praktycznie, że ten zespół ma jedno zagranie, z którego będzie korzystał. No i z tego zagrania nam strzela 4 bramki.
To jakie to jest zagranie?
Zejście bocznego skrzydłowego. Zagrywałem piłkę na pivota, on zostawia, odgrywa i gościu od razu z tego uderza. 8-9 metr.
I wszystko jasne.
I wszystko jasne.
I 3-4 przegrywacie. Kończy się bardzo dobra seria wasza, bo w tym roku to jeszcze nie przegraliście w lidze, natomiast każda seria się kiedyś kończy. Gdzieś tam jakieś rozluźnienie nie przyszło przypadkiem, bo no, jesteście w absolutnej czołówce ligi, także gdzieś tutaj mogło wkraść się takie rozluźnienie, może pewność siebie nadmierna?
No właśnie tutaj też jest to zastanowienie, to na pewno jest tutaj teraz dla trenera kwestia do przemyślenia tego, aczkolwiek myślę, że odnośnie tego meczu też mentalnie podeszliśmy dobrze, z tym bardziej, no bo każdy z nas zna ten zespół z Piły i wiemy, jak te spotkania z nimi wyglądają, jest to bardzo specyficzny zespół, więc raczej tutaj nikt nie podszedł do tego spotkania, że to będzie łatwy mecz.
I zawsze takie boje zacięte toczycie z Pilanami, czy to w pierwszej lidze, czy to jeszcze w drugoligowych rozgrywkach, zawsze tam było dosyć gorąco.
No zawsze coś się dzieje, no tutaj też w tym spotkaniu jest parę kontrowersji z końcówki spotkania, tam jeszcze odnośnie jednej kartki Kamila Kruszyńskiego, tutaj wiem, że zespół zastanawia się nad odwołaniem od tej kartki, no i to był dosyć newralgiczny moment, bo sytuacja była 4-3, Kamil jest faulowany, a sędzia gwizdzi rzut wolny pośredni i daje Kamilowi kartkę.
No właśnie, a jak ten mecz się układał, jeżeli chodzi o bramki? Bo to, jak Credo Futsal Piła zdobywała te gole, to już wiemy. A jak to się układało? Pierwsi strzelili Pilanie, czy wy? Jak to się układało?
Cały czas prowadziła Piła. 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 4-2 i na 4-3 potem Łukasz Hans.
I wszystko jasne. Po tym meczu na czwartym miejscu jesteście w grupie północnej pierwszej ligi. To był taki mecz, który jeszcze mógł gdzieś tam was windować i ewentualnie jeszcze bylibyście bardzo blisko tych czołowych zespołów. I tak strata nie jest duża, bo do trzeciego AZS-u Uniwersytetu Warszawskiego tracicie obecnie punkt, do wicelidera Konstruktu Lubawy 5 oczek, do Słonecznego Stoku Białystok lidera 6. Ale też Maciej Górecki i działacze jakby na przekór tej tabeli, która jeszcze nie tak dawno stawiała was jeszcze wyżej, no tutaj jakby cały czas uspokajają, tonują te nastroje, że żadna ekstraklasa, broń Boże, w tym roku żadnych awansów, to ma być spokojne granie, może i w czubie, ale nie z awansem.
No takie założenie w ogóle na ten sezon było zarządu, które my dostaliśmy, to żeby utrzymać się w tej lidze, także te wyniki to jest tylko i wyłącznie tutaj praca, powiedzmy, ponad normę. Odnośnie ekstraklasy, no jeżeli byłaby walka, to wiadomo, że my jako zawodnicy podejmiemy próbę. No jeżeli udałoby się wywalczyć taką sytuację, no to już wtedy nie zarząd się martwi, aczkolwiek również tak zdajemy sobie sprawę, że sportowo jesteśmy w stanie gdzieś tam o tą czołówkę się bić, aczkolwiek chyba jeszcze nie na ekstraklasę.
Ale szybko okrzepliście w tej pierwszej lidze. Pamiętam ten początek taki trudny, tam porażka z Akademikami z Warszawy, potem w Gnieźnie i właściwie od trzeciej kolejki odpaliliście tam z małymi wyjątkami. Coraz pewniej sobie poczynaliście. To jest nie tak duży przeskok między drugą a pierwszą ligą, czy po prostu wy się tak szybko zaadaptowaliście do warunków?
No tutaj też myślę, że tak naprawdę jeżeli chodzi o umiejętności naszych zawodników, to w tej drugiej lidze no trochę nasz zespół wyrastał ponad inne, także tutaj byliśmy powiedzmy pomiędzy tą pierwszą a drugą, te dwa pierwsze spotkania to potrzebowaliśmy takiego, żeby właśnie złapać tej krzepy w lidze, no i później już tak naprawdę to praca na treningach i to co tam gdzieś jakieś założenia trenera spełniły te swoje zadania, no i potem już poszło.
Bo na pewno wzrasta poziom techniczny, umiejętności, tutaj nie ma wątpliwości, co jeszcze się zmienia?
Na pewno szybkość gry, pressing, który stosują drużyny. Jednak w ta druga liga to pressing jest taki bardziej, powiedzmy, z trawy wzięty, czyli na odległość 3-4 metry, gdzie można sobie spokojnie dużo miejsca zrobić i tacy zawodnicy, tak jak indywidualnie dużo akcji robią, czy Piotrek Andrzejczak, czy Kamil Kruszyński, to mają mnóstwo miejsca. Tutaj jednak w tej pierwszej lidze są bardzo zmniejszone odległości, zawodnicy są blisko siebie, więc ciężko jest im gdzieś pojedynkiem jeden na jeden minąć, bo zaraz jest następny zawodnik.
A bardzo dobry futsalista poradzi sobie na boisku trawiastym i odwrotnie, bardzo dobry piłkarz od razu poradzi sobie w futsalu, czy to tak nie do końca działa, bo zachowania pewne są inne, piłka jest mniejsza, mniej się odbija?
Myślę, że na pewno musiałby jakiś taki krótki okres chociaż tego przejścia. Wiadomo, że zawodnik, który gra na trawie bardzo techniczny, to sobie poradzi, aczkolwiek zawodnicy, którzy są tacy, że tak powiem, fizyczni, dużo biegają, początki mogą być ciężkie na hali.
Jeszcze wróćmy do tego meczu w Pile. Żal jest gdzieś tam po tej porażce, bo pewnie nastroje były i oczekiwania większe. Credo Futsal Piła to nie jest zespół gdzieś tam z góry tabeli, tylko 8 miejsce zajmuje w tej 12-zespołowej pierwszej lidze. No ale oczywiście też kolejny raz potwierdza się też ta zasada, reguła, że tutaj każdy z każdym mimo wszystko może powalczyć i wygrać.
Dokładnie, no na pewno jest żal, jest, bo wiemy, że to nie był zespół, który, nie wiem, by nas zdeklasował, czy tak jak odnośnie, nawet rozmawialiśmy wczoraj po spotkaniu, że ten mecz z Warszawą, co graliśmy u siebie, no zespół był lepszy, nie było o czym rozmawiać, a tutaj zespół tak naprawdę niczym nas nie zaskoczył i nie mają jakichś takich argumentów, o których moglibyśmy powiedzieć, że tym wygrali mecz, bo tak naprawdę myślę, że to gdzieś bardziej po naszej winie, po naszej stronie leży ta wina za tą porażkę.
Ja pamiętam, jak graliście z Pilanami w Zielonej Górze, gdzie wygraliście 3-2 też po zaciętym takim dramatycznym meczu. Tam bardzo dobrze w bramce Pilan spisywał się jeden z bramkarzy. On też grał ostatnio, wczoraj czy?
Grał całe spotkanie.
To jest taki twój vis-a-vis, bo ty też jesteś bramkarzem, możesz ocenić jego umiejętności, jego poziom gry?
Myślę, że to jest tak naprawdę taki zawodnik, który u nich w drużynie się wyróżnia, który naprawdę wygląda dobrze, bo tak pozostali zawodnicy, no na przykład, nie wiem, Król Strzelców, na tą chwilę Król Strzelców, najlepszy strzelec tej pierwszej ligi, Wolan, nie zrobił na nas żadnego wrażenia, bo był zawodnikiem, który tak naprawdę był w ogóle wyłączony wczoraj z meczu.
A bramkarze jacyś robią na tobie wrażenie z innych drużyn? Czy to jest porównywalne?
W tej grupie myślę, że nie ma takich, którzy by robili tak ogromną różnicę. W grupie południowej jeszcze, jak tam grałem, to było dwóch bramkarzy, którzy faktycznie robili super robotę.
To powiedzmy o tej grupie południowej, kiedy i dlaczego tam grałeś, bo to grałeś jako zawodnik drużyny z Polkowic, tak?
Dokładnie, w Polkowicach. Dwa sezony temu.
I jakby porównać te poziomy, ten południowy szczebel rozgrywek pierwszej ligi z północnym, jest różnica, czy to jest porównywalne wszystko?
Czy myślę, że ta grupa południowa jest bardziej taka silna fizycznie i tam jest większy wybór w zawodnikach ze względu na całe wszystkie drużyny ze Śląska. Tam ponad pół ligi jest na Śląsku i tak naprawdę wszystkie spotkania, tak już się potem śmialiśmy, że zawsze to jedziemy na Śląsk. Wszystkie spotkania tam się odbywały.
I też chyba tabela tabeli nierówna, bo chociażby jak graliście z teamem Futsal Brzeg, mecz Pucharu Polski 1:32, który wygraliście po rzutach karnych, nomen omen Dudek Dens, byłeś jednym z bohaterów tego meczu. No jakby tutaj drużyna, która jest w ogonach grupy południowej, przyjeżdża do Zielonej Góry i bije się jak równy z równym, tak?
No dokładnie, to jest też inna kwestia, że puchar się rządzi swoimi prawami, dlatego tutaj odnośnie tego pucharu liczymy, że w spotkaniu z Głogowem, który mamy przed sobą, że mimo że przyjeżdża zespół z Ekstraklasy, to liczymy, że uda nam się przejść tego przeciwnika.
To wywołałeś temat Chrobrego Głogów. 1:16 Pucharu Polski, najbliższa niedziela, godzina 17, hala UZ-u. No z kim jak nie z Chrobrym, można powiedzieć żartobliwie. Rok temu graliście ze sobą na tym samym szczeblu rozgrywek. Wówczas wy jako drugoligowcy, Chrobry jako jedna z tych takich wiodących sił Ekstraklasy. Przegraliście wówczas 3-5, jeśli dobrze pamiętam. Tak. Teraz ostatnio, całkiem niedawno mierzyliście się tak towarzysko w ramach jubileuszu z Głogowianami, był remis. No to co będzie w meczu o stawkę, bo na pewno
czas
będzie poważniej. Tak?
Myślę, że tak. Tylko jest mała zmiana, mecz jest na 19. Zarządy się dogadały z tego, co dostaliśmy informacji, także spotkanie będzie o 19 w niedzielę.
A co właśnie o szansach, o poziomie, bo widzę taką, słyszę taką pewność siebie. Jest szansa, żeby ten zespół z Głogowa pokonać, bo na pewno to będzie inny mecz niż ten towarzyski tutaj w Zielonej Górze. Wiadomo, każdy gra o stawkę zupełnie inaczej, będzie pewnie inna szybkość i też nastawienie. No na pewno będzie poważniejsza walka, tak?
No dokładnie, aczkolwiek myślę, że na tym etapie gdzieś tam mentalnie już jesteśmy gotowi, żeby z takim zespołem się zmierzyć jak równi z równym. No i stawiam, że jeżeli ty włożymy serce i dużo pracy, to moje zdanie jest takie, że mamy duże szanse, żeby przejść tego przeciwnika.
A w jakich aspektach to spotkanie może się rozgrywać gdzieś tam, żeby się nie zdrzemnąć na stałych fragmentach gry, bo gdzieś tam wiadomo, tych drużyn ekstraklasowych to jest taka jedna z głównych broni?
Dokładnie, to stałe fragmenty gry i tak naprawdę głównie schematy. Wiadomo, że ten zespół z Głogowa ma ich mnóstwo, także tutaj jest skupienie w defensywie, a w ofensywie no to my już swoją pracę tutaj chłopacy naprawdę dobrze wykonują, także myślę, że będziemy mogli ich zaskoczyć. Wiadomo też, zespół z Głogowa ma trochę inne priorytety, bo oni muszą walczyć o utrzymanie w ekstraklasie. Także też zastanawiam się nad tym, jakie będzie ich podejście do tego spotkania. My tutaj na pewno walczymy o pełną pulę i staramy się przejść dalej.
Widzę tak zmianę świadomości też tutaj. Pamiętam rok temu, jak mierzyliście się z Głogowianami, no to jednak był taki szacunek, respekt przed tym przeciwnikiem, bo to wiadomo i tam też były gwiazdy reprezentacji Polski, zespół też zupełnie inaczej zbudowany. No i wy też w innym miejscu, wówczas bo druga liga, teraz już jest ta świadomość taka większa, jak równorzędni partnerzy się możecie zacząć powoli traktować.
Tak, dokładnie. Myślę, że tutaj też zespół z Głogowa trochę pod innym nastawieniem będzie do nas przyjeżdżał, bo wtedy wiedzieli, że jest młody zespół, tak naprawdę nawet rozmawiałem gdzieś tam z chłopakami, to zdawali sobie sprawę, że na schematach mogą właśnie nas mocno wypunktować. No tutaj już myślę, że troszeczkę inaczej będą podchodzić do tego spotkania.
Czyli przypomnijmy, godzina 19, niedziela, hala UZ-u 1.16, Pucharu Polski, Persa, Mosjer, AZS, Uniwersytetu Zielonogórskiego, KGHM Euromaster, Chrobry Głogów, żeby być już tutaj zgodnym i tak w zupełności powiedzieć tę nazwę zespołu, to tak to będzie wyglądało. No dobrze, a tak czysto ludzko, jaką wy jesteście grupą, jeżeli chodzi o zespół futsalistów, bo jak jesteśmy w szatni, to możemy trochę kulisów, myślę, uchylić. Jaką jesteście grupą? Myślę, że no, szybko urośliście do miana takiej wiodącej sekcji w AZS-ie Uniwersytetu Zielonogórskiego, chociażby no, szczebel, na którym gracie, na to wskazuje, bo zaplecze ekstraklasy, no to tu już żartów nie ma.
Tak, tak, a grupa jest była taka na pewno specyficzna. Mamy zespół, który dobrze ze sobą się wszyscy tak naprawdę rozumieją. Nie mamy gdzieś tam jakichś osób, które są odizolowane, także z tym raczej nie ma problemu. Trener, jeżeli gdzieś trzeba komuś coś pomóc, to między sobą załatwiamy takie sprawy jakieś, które na szybko trzeba załatwić.
To jest tak, że właściwie chyba fajne jest to, że na tej piłkarskiej lubuskiej pustyni, no bo tak jest i tak tutaj no, trzeba to postrzegać, bo trzecia liga jako najwyższy szczebel rozgrywek to nie jest szał, patrząc tak ogólnie z perspektywy obserwatora futbolu, natomiast wy tutaj na zaplecze ekstraklasy gracie i to gracie chłopakami stąd, to nie jest jakiś tam zaciąg z Polski, to też jest chyba budujące.
Tak, no myślę, to też jest to duża zasługa trenera i tak naprawdę, no patrząc na naszą kadrę, to też nie mamy zawodników, którzy grają w trzeciej lidze, tylko to są zawodnicy, którzy gdzieś tam niżej grają i tak naprawdę na tym trener buduje całą podstawę tego zespołu.
Zmienia się ta świadomość tego zespołu, świadomość wasza jako zawodników w tym futsalowym graniu, bo wiadomo, gdzieś tam zaczynaliście kilka lat temu, jak ta druga liga ruszała, pewnie świadomość, wiedza na temat schematów, taktyki też była mniejsza.
Oj, dużo mniejsza, bardzo to się tak zmieniło. Nawet jeżeli chodzi o samo rozegranie, wiadomo, początek grania, mieliśmy jeden, dwa schematy, w tym momencie już tych schematów wchodzi dużo więcej, już są jakieś modyfikacje nawet w trakcie. No i nawet tak naprawdę na szybko czasami wychodzi jakieś zupełnie coś, czego wcześniej nie trenowaliśmy czy nie próbowaliśmy.
To jak to jest ćwiczone? Jest taka tablica jak w koszykówce, trener Górecki rozrysowuje i tam, no jak to wygląda?
Dokładnie, to właśnie w przerwach zawsze widać taką magiczną teczuszkę ma trener ze swoimi magnesikami i tam gdzieś nimi nam pokazuje, kto ma gdzie wykonywać ruch i jak to mniej więcej ma wyglądać.
Skomplikowane to było początkowo dla was, czy... No bo to też trzeba tutaj wyjaśnić od razu, ja tutaj dopowiem, bo może nie wszyscy wiedzą, że Maciej Dudek to nie jest na co dzień piłkarz, tak jak większość, tylko to jest człowiek, który też biega po zielonym, ale najczęściej w czarnej albo w takiej bardzo, bardzo żarowiastej koszulce i ma w lewej kieszonce kartki, czyli jest sędzią piłkarskim.
Dokładnie, dokładnie. No na pewno przestawienie się tutaj akurat, jeżeli chodzi o sam AZS, do tego grania na futsalu, to nie było aż takie ciężkie z tego względu, że i trener, i my tego się uczyliśmy i tak naprawdę wchodziliśmy spokojnie do tego. Jeżeli ktoś tak teraz do nas zaczyna przychodzić, to te pierwsze 2-3 tygodnie, no to może być bardzo zdziwiony, jak to wszystko wygląda. My mieliśmy duży przeskok z chłopakami, jak poszliśmy do Polkowic, bo tam już był zespół, który grał parę lat, grali w ekstraklasie i tak naprawdę my weszliśmy na zespół, który te schematy znał, znał zasady poruszania się, a my tak naprawdę mieliśmy same podstawy. W tej chwili myślę, że tak już stopniowo my też doszliśmy do takiego etapu, że jak ktoś do nas przychodzi, to chłopacy są zdziwieni, jak to wygląda wszystko i tak naprawdę gdzieś tam na boku trener musi tłumaczyć takie wszystkie rzeczy od samych podstaw.
A ty jak jesteś postrzegany przez chłopaków jako, no, jeden z nich, ale też, no, czasami stojący po tej innej stronie barykady, tym bardziej, że sędziujesz mecze czwartej ligi i gdzieś tam nieraz się wasze drogi pewnie zejdą.
Pewnie, spotykają się jak najbardziej. Myślę, że tutaj akurat raczej humorystycznie podchodzimy do wszystkich sytuacji, a na meczach czasem to pomaga, bo nawet tak jak gdzieś tam na ławce są dyskusje czy z sędziami, czy w trakcie spotkania, to jednak wszyscy wiedzą, że gdzieś tam zawsze o wsparcie się pytają, czy taka sytuacja, jak to wyglądało z mojej strony.
Mhm. Bo ty masz, ja tak przynajmniej cię postrzegam, taki sposób prowadzenia meczów jako sędzia, taki bardziej pokojowy, tak spokojnie, tam długo się wstrzymujesz, zanim dasz komuś kartkę, już ktoś sobie naprawdę musi na to zapracować. Ja nawet bym to lekko porównał do takiego sędziowania w koszykówce, gdzie tam też jest ta dyskusja, oczywiście na poziomie, takie raczej rozjemcze działanie niż jakieś tam zaognianie. No wiadomo, sędzia nie może zaogniać.
Dokładnie, no staram się właśnie w taki sposób oddziaływać, tym bardziej wiem, że mi to potem ułatwi zawody, no bo dać w pierwszej minucie kartkę powiedzmy za jakąś głupotę, no i potem drugą żółtą to już jest ta chwila zastanowienia, bo jednak ta druga żółta, która jest w konsekwencji czerwoną, no to już musi być taka ewidentna kartka, tam już nie można dać za jakąś małą rzecz.
A jak jesteś bramkarzem i sędziowie się pomylą, to mocno do nich ryczysz? Bo to też często są twoi, zdarzy się, że to są twoi znajomi z tego drugiego podwórka, tak?
Dokładnie. Powiem, że bardzo zależy też od podejścia sędziego. Jeżeli już od początku sobie buduję sobie dziwnie zawody, no to zdarza mi się i to nie ukrywam tego. Chociażby w spotkaniu z Warszawą bodajże, czy tam w drugim w tym roku, to nie, u siebie graliśmy, pierwsze spotkanie z Gniezdem, no to tam sędzia już od początku pracował na to właśnie, żeby podnieść ciśnienie, także udało mu się.
I mając taką wiedzę, za co ty dajesz kartki, wiesz na ile sobie możesz pozwolić, żeby tej kartki nie dostać?
Tak, to zresztą też z tego się często sędziowie się śmieją nawet, że zdają sobie z tego sprawę, że wiem co robię i no i też w jakiś sposób oddziałuję na nich, to jest też, wtedy oni zmieniają swoją pracę w pewnym sensie, no bo zdają sobie sprawę, że jednak jest ktoś, kto zna te przepisy i może im coś wytknąć, jakiś błąd.
Takie przypadki jak ty to chyba nie zdarzają się zbyt często, że znasz ten chleb od strony bycia panem z gwizdkiem i też mając piłkę przy nodze.
No tak, z tego co wiem, to nie ma tak w jakichś tam wielu przypadków, ale parę się zdarzy w województwie.
Ostatnio nawet sięgnąłeś po statuetkę najlepszego sędziego w województwie lubuskim, to też no taki honor chyba duży dla sędziego, bo to znaleźć się w tym gronie, wygrać ten plebiscyt, no, trochę was jest w Lubuskiem.
Tak, to jest dosyć duża grupa sędziów, dlatego jestem bardzo zadowolony, no aczkolwiek tutaj, tak jak już wcześniej rozmawialiśmy, jest to dziwna statuetka w momencie, kiedy w tym samym roku się spada z trzeciej ligi.
No to prawda, ale wracając do samego sędziowania, psychologia, gdzieś tam mentalność odgrywa kluczową rolę w tej robocie, oprócz tego, że znasz, wiadomo, zasady, przepisy futbolu i wiesz, czym to się je, trzeba mieć to takie sprawne oko, to gdzieś tam ta psychologia jest istotna, już tak odchodząc trochę nawet od futsalu na chwilę, dygresując się tutaj do sędziowania.
Tak, myślę, że bardzo, nawet jeżeli odnośnie tego, czy zawodnikowi trzeba, że tak powiem, powiedzieć coś mocniej, żeby nikt nie słyszał, czy zawodnika trzeba poklepać czasem po plecach, to wszystko zależy właśnie od tego, na jakiego zawodnika się trafia, także podejście jest do każdego inne.
Bardzo fajne są czasami takie dokumenty, takie materiały, gdzie sędzia ma przypięty mikrofon, gdzieś tam towarzyszy mu też kamera, która stale obserwuje jego ruchy. No i fajnie czasami widać, jak sędziowie rozmawiają z tymi zawodnikami, że to nie jest taka znajomość typowo numer koszulki, nazwisko, tylko sędziowie bardzo dużo wiedzą o poszczególnych zawodnikach. Ich takie grzeszki, inklinacje, które gdzieś tam którym próbują gdzieś tam oszukać sędziów, to jest znane. Na przykład kiedyś słyszałem taką sytuację, że Sebastian Mila no, potrafi mocno wpływać na pewność siebie sędziego, zwłaszcza liniowego, gdzieś tam podbiegając jest pan pewny, a na pewno był spalony albo na pewno go nie było i tak już ta pewność siebie sędziego niekoniecznie jest na 100% poziomie.
No dokładnie, dlatego tutaj właśnie jest ważne to, żebyśmy wiedzieli mniej więcej komu sędziujemy, bo to też czasami jak gdzieś mi się zdarzy, że jedzie ze mną młody sędzia i znam zawodników, którzy są tacy, którzy właśnie spróbują gdzieś tam wpłynąć na decyzję, no to już wcześniej uprzedzam, bo to jest też inne nastawienie sędziego, który zdaje sobie sprawę, że taka sytuacja może mieć miejsce, a inaczej to wygląda w momencie, gdy nagle jest zaskoczony, gdzieś tam ktoś do niego podchodzi i go zaskakuje czymś.
Czyli tutaj jest też taka wiedza, że po kim czego można się spodziewać, ktoś tam jakąś ma swoją specjalność z zakładu, na którą już wiele razy nabrał sędziego i tutaj też będzie próbował ten trik przemycić.
Dokładnie, no są też tutaj zawodnicy nawet z Zielonej Góry, którzy zresztą jak mnie widzą, to już się śmieją, że na pewno dzisiaj dostanę kartkę za swoje zachowanie, no i w większości ją dostaję, bo potem się samo to stara.
A masz takich, których nie lubisz, albo przeciwko którym, nie mówiąc oczywiście nazwisk, przeciwko którym nie lubisz gwizdać, bo gdzieś tam no, jest ten ich sposób działania taki, no, nazwijmy to najdelikatniej, denerwujący?
Nie, myślę, że właśnie wręcz z takimi zawodnikami lubię sobie popracować, bo to zawsze jednak jest nowe doświadczenie, a tak naprawdę nigdy nie miałem czegoś takiego, tak jak niektórzy moi koledzy, że na przykład gdzieś tam dzwonili do obsadowca, że proszę, żeby mi pan nie dawał na tą drużynę, bo nie mam czegoś takiego, żebym się jakiejś drużyny obawiał czy zawodnika. Zawsze to jest nowe doświadczenie i nauka na przyszłość.
No dobrze, a jakby przyszedł awans sędziowski, dajmy na to na pierwszoligowy szczebel, czyli na taki, na którym też grasz jako futsalista i jednego dnia zbiegłoby się sędziowanie, dajmy na to w takiej pierwszej lidze, już trochę wybiegając też trochę tak marzeniami w przyszłość i zdarzyłby ci się mecz w pierwszej, a może nawet w ekstraklasie futsalu, to co byś wybrał?
Znaczy tutaj myślę, że jeżeli już byłaby ta ekstraklasa w futsalu, to tutaj trener pewnie by dał nam jakieś obostrzenie odnośnie tego, bo podejrzewam, że wtedy już w grę by wchodziły kontrakty, więc wtedy prawdopodobnie musiałoby być wcześniej ustalane, co jest priorytetem, więc sobie podejrzewam, że byłby futsal, a po prostu by trzeba było wcześniej urlopować się z sędziowania, bo to sędziowanie i tak jest cały weekend, więc równie dobrze mecz może być w drugim dniu.
A na dzisiaj jest taki znak równości pomiędzy tymi dwiema profesjami, czy któraś zaczyna górować nad którąś w głowie?
Znaczy myślę, że tutaj z futsalem to jest wiadomo, że lepiej jest dla mnie, żeby to było pierwsze ze względu na to, że tutaj jednak jeździmy grupą. To jest zawsze atmosfera w szatni, to są treningi wspólne, bo tak naprawdę z sędziowania to w większości jest tak, że spotykamy się tam te 2 czy 3 godziny przed meczem, po meczu każdy jedzie w swoją stronę. A tutaj jednak nawet taki wyjazd chociażby do Warszawy, to mamy parę godzin w busie, to są rozmowy, to są jakieś żarty, potem jest powrót i kolejne godziny ze sobą spędzone. Potem jeszcze na treningach się widujemy, czy nawet jakieś spotkanie, jak gdzieś tam któryś z chłopaków, nie wiem, czy mamy jakiś wolny weekend, czy gramy mecz w sobotę, to ktoś chce wyjść w sobotę, to zawsze któryś kolega się trafi, żeby wyjść, także tutaj jest na pewno większa więź między nami.
Warszawa jak Warszawa, ale ten Białystok to podobno była wyprawa na Białe Niedźwiedzie, 2 mecze jednego weekendu, podobno pociągiem jechaliście, tak?
Dokładnie, dokładnie. Ja jeszcze byłem w podróży służbowej, także dosiadałem się do chłopaków w Warszawie, ale oni pociągiem busem do Poznania, z Poznania pociągiem do Warszawy i z Warszawy do Białegostoku.
I co w takiej podróży? W karty rżniecie, czy co? Co się tam dzieje?
Ale to zależy. Wszystko zależy od tego właśnie, czy jest taki luźniejszy już powrót, czy jedziemy dopiero na spotkanie, to albo gdzieś tam ktoś sobie czyta, coś, czy jakieś krzyżówki, czy ktoś coś ma jakąś pracę zawodową, to w większości w tym momencie jest taki okres, gdzie można sobie spokojnie ponadrabiać te zaległości. A jak już wszystko jest pozałatwiane, to właśnie to czy karty, czy jakąś muzykę na głośniku puszczamy.
I wtedy co leci?
Disco polo.
Aha, no dobrze.
Mateusz Bieraśniewicz, nasz DJ, zapuszcza, także on ma całą playlistę.
Bo my tutaj jesteśmy w pewnym sensie przygotowani. Jakbyście mieli jakieś życzenia muzyczne, to jesteśmy w stanie to po rozmowie spełnić. Widzę, że Mateusz już tutaj rękę na suwakach trzyma, jest w każdej chwili gotowy, żeby jakiegoś takiego disco hita odpalić. No dobrze, no to wiemy, jakiej muzyki słuchacie, jaką jesteście grupą. A jeżeli chodzi o takie emocje czysto no ludzkie, tak? Gdzieś tam w szatni, w przerwie, gdy nie idzie albo gdy idzie, no to tam się mocno gotuje, pada mocno dużo takich mocnych słów, czy raczej spokój? Bo patrząc na trenera Góreckiego, to jest raczej spokojny człowiek, natomiast wyobrażam sobie, że jednak sportowiec ma we krwi coś takiego, że jak tam nie idzie, no to tam potrafi wstrząsnąć tą szatnią i suszarę odpalić.
Dokładnie, aczkolwiek tak częściej chyba te takie mocne słowa to padają między sobą, my sobie powiemy coś i tak naprawdę to, co powiemy sobie w szatni, to za chwilę pamiętamy o tych słowach, aczkolwiek nikt tam nie ma do nikogo pretensji, że ktoś drugiej osobie wytyka błąd. No ale jeżeli już się komuś uda trenera Góreckiego wyprowadzić z równowagi, no to...
A kto najczęściej?
Krzyczy w szatni?
Kto najczęściej wyprowadza trenera z równowagi?
Nie, myślę, że to zespołowo wtedy działamy. Chociażby tak jak był mecz u nas właśnie ten z Gniezdem, gdzie tam było 3-0 do przerwy. To są już takie sytuacje krytyczne, no to wtedy współczuję spotkać trenera.
Jest suszarka wtedy?
I to dosyć mocna.
I to wszystko dzieje się za zamkniętymi drzwiami w szatni, żeby ten gejzer nie wyleciał na zewnętrzną, tak? Rozumiem.
Dokładnie, aczkolwiek z tego, co widzę nawet po drużynie, to raczej na nas działa dobrze, także wiemy, że trener jest opanowany, no ale jak już wybuchnie, no to jednak trzeba popracować, żeby po tym meczu mógł przybić piątkę i powiedzieć, że dobra robota.
A gdzie ty widzisz zespół futsalistów tak za 4-5 lat?
No tutaj tak liczę, że jeżeli ta grupa by została, no to tak realnie patrząc, no jest szansa na tą ekstraklasę, bo grupa jest dosyć tak naprawdę młoda, jeżeli chodzi o zespół futsalowy, bo nawet tak jak widzimy w ekstraklasie, to grają ludzie, którzy mają po 35 lat, niektórzy do 40 dobijają i jeszcze grają, a tak naprawdę nasza drużyna jest zbudowana na roczniku 90, w sumie Remik chyba jest tylko starszy, a tak to reszta to są chłopacy 91, 92, 90, 95 się nawet trafiają.
Czyli jakby perspektywa jest jeszcze takiego wieloletniego grania przed wami.
Dokładnie, myślę, że tutaj jest taka perspektywa, że ten AZS w futsalu gdzieś tam na stałe zawita w tych czołowych ligach.
I to też jest chyba, no nie łudźmy się, na razie przynajmniej, patrząc na nasze województwo, jedyny realny projekt, który może się skończyć nazwą czy szczeblem rozgrywek pod tytułem Ekstraklasa, bo raczej na trawie to się na to najbliższej, tutaj w najbliższej przyszłości nie zanosi.
No dokładnie, i tym bardziej tam wiem, że zarząd nawet wstępnie już gdzieś tam się dowiadywał, jak to wygląda, no bo muszą sobie zdawać sprawę, no tym bardziej, że ten sezon, gdzie jesteśmy tak naprawdę tymi świeżakami, wychodzi dobrze, więc muszą sobie zdawać sprawę, no już kalkulować, co by było, gdyby. Mhm. Więc gdzieś tam jakoś budżet muszą się zastanawiać, jakby musiał wyglądać w sytuacji, gdyby się udało awansować.
A tobie się zdarza na przykład oglądać, gdzieś tam inspirować się meczami futsalu z innych lig, może takich bardziej technicznych, czy raczej tutaj to zostawiasz na barki trenera Macieja Góreckiego, który ma się inspirować i ewentualnie sprzedawać wam te nowinki, nowe schematy, rozwiązania taktyczne?
Znaczy tam tak głównie to, jeżeli to jakieś skróty są rzucane gdzieś tam na profilach na Facebooku, to tam wiadomo oglądamy, ale tak to czasami o naszą Ekstraklasę w TVP Sport pooglądać też jakieś fajne zagrania na akademickich mistrzostwach. Też nam się trafiły dwa zespoły, które tak naprawdę zupełnie nowe, stałe fragmenty zrobiły i tak naprawdę już nad jednym zastanawiamy się, czy go nie wprowadzić, bo naprawdę dobrze wyglądał.
Wywołałeś temat akademickich mistrzostw Polski, to tak jeszcze trochę oczywiście do tego finału, bo to 23-26 lutego w Katowicach Uniwersytet Śląski będzie tym razem gospodarzem tego finału, no ale gospodarz gospodarzem, ale to tytułu sprzed roku broni Uniwersytet Zielonogórski. Półfinał nie bez problemów, natomiast oczywiście awans wywalczony z trzeciego miejsca z Legnicy. Z jakimi wy nadziejami będziecie jechać do tych Katowic? Z takimi, że możecie obronić? Realnie jest szansa obronienia tego tytułu?
Myślę, że jeżeli wszyscy byliby zdrowi i mieliby możliwości, tam wiadomo, czy ktoś ma pracę i jeżeli to by się wszystko dobrze poukładało, to jak najbardziej, bo to jest zespół, który... No jedynie jest różnica, że nie będzie Kacpra Konopackiego z tamtego roku, a tak to większość chłopaków pozostała z tamtego roku, czyli ci, co zdobyli ten tytuł.
No a ci, którzy są, to okrzepli chociażby na pierwszoligowym szczeblu rozgrywek, to też chyba coś daje.
Dokładnie, to jest dużą różnicę, zresztą było widać nawet w tym turnieju, gdzie tak naprawdę naszych ligowców było trochę mniej, bo w sumie było 6 osób, które grają na co dzień w pierwszej lidze. Część mieliśmy chłopaków spoza. No i ten pierwsze spotkanie, pierwszy kontakt to było takie jeszcze zapoznawanie się tych chłopaków, którzy przyszli z trawy z tą halą. Potem to już ruszyło. Ale ci, którzy wchodzili tutaj, nasi futsalowcy, no to już wiedzą, jak się poruszać i bardzo dobrze sobie radzili.
A w trójce faworytów do zwycięstwa umieściłbyś nasz Uniwersytet, czy tak ostrożnie?
Czy myślę, że tutaj z tego nawet jak wyglądaliśmy w Legnicy, to każdy mówi, że gdzieś tam właśnie liczy nas jako faworytów, a tak naprawdę odnośnie pozostałych zespołów jest ciężko cokolwiek powiedzieć, bo tu widzieliśmy zespoły z naszej grupy i zespoły nawet, które gdzieś tam w tamtym roku były, czy w półfinałach, czy znaczy w finałowym turnieju dochodziły do półfinału, to podpadały teraz, bo tak naprawdę co roku się w większości zespołów zmienia całkowicie skład.
To z czego spadł kamień z serca? W związku z jakimi zespołami, które gdzieś tam podpadały, bo pewnie macie tak na bieżąco przegląd kadry.
No na pewno AWF Katowice to był zawsze bardzo mocny zespół i no on się pożegnał z turniejem, także to był taki tutaj zespół, którego zawsze na nich trafialiśmy, no to jakoś z nimi nam nie szło, albo były bardzo ciężkie przeprawy, a tutaj tak naprawdę jeden z dużych rywali odpadł.
Gorzowa też chyba nie będzie.
Gorzów odpadł z nami w ćwierćfinale.
I tam też się gotowało, podobno tak jak na derby przystało, czy jeszcze bardziej nawet?
Oj, bardzo charakterystyczny zespół, wręcz zaskoczyli
no
nas
się
swoim zachowaniem. Nie wiem, bramkarz, który doznaje kontuzji, schodzi na trybuny i cały mecz do nas coś krzyczy, w ogóle sędziowie nie reagujący na to. Po prostu takie no, zachowanie takiego zespołu, który ozebrał się, przyszli, cały czas gdzieś tam krzyczeli. Wyglądało to dość komicznie z boku.
czyli takie, no, takie derby od strony dużego ładunku emocjonalnego, niekoniecznie w pozytywnym tego słowa znaczeniu.
Dokładnie, dokładnie, dlatego tutaj dobrze, że chłopacy od nas jakoś tam nie dali się ponieść tym emocjom, wręcz podeszliśmy bardzo spokojnie do tego spotkania i zdarzały się gdzieś tam momenty, że kogoś tam poniosło na chwilę fantazja, przez co tam właśnie traciliśmy bramki, ale z przodu, jak już mieliśmy piłkę, to był spokój, konsekwencje i tak naprawdę wypunktowaliśmy rywali z Gorzowa.
No to tacy faworyci do mistrzostwa w Ampach, Uniwersytet Zielonogórski, no bądźmy tutaj optymistami, poza tym obrońcy tytułu, no to jasna sprawa. UZ, kto jeszcze?
Dokładnie, no zastanawiam się nad tymi jednymi Katowicami, które będą gospodarzem, bo po nich nic nie będzie wiadomo, a z pozostałych zespołów to nawet nie wiem, jak tam wygląda. Wiem, że zawsze Poznań był dosyć mocny, tutaj Częstochowa było mocnym zespołem, także no też wszystko wyjdzie w praniu, kto w ogóle przyjedzie na zawody, bo tak zdajemy sobie też sprawę, że część naszych chłopaków, no większość, gra na dworze. No jeżeli to są kluby czwartej ligi, no to też muszą dostać wolne na ten weekend. No myślę, że tutaj większość chłopaków dostanie, no ale nie daj Boże, niech tam paru wypadnie, no to też możemy wypaść z tego z tej grupy faworytów.
A zaciąg z Ekstraklasy gdzieś tam może się pojawić w niektórych uczelniach?
Tak, na pewno. Tutaj właśnie też rozmawialiśmy z chłopakami z AWF-u Katowice. No tam oni byli osłabieni, no bo Rafał Krzyśka pojechał na kadrę, bramkarz właśnie. No i tak naprawdę podejrzewam, że gdyby był, to oni udałoby im się dotrzeć do tej trójki. Także na pewno by ten turniej półfinałowy był trudniejszy.
To na koniec jeszcze tak pospekulujmy właśnie, jeżeli chodzi o reprezentację Polski, bo wywołałeś ten temat trochę przypadkiem. Ostatnio w grudniu, zdaje się, tak. W grudniu mieliśmy okazję widzieć reprezentację Polski futsalistów. Podopieczni Andrzeja Biangi, jeżeli dobrze pamiętam, grali tutaj z Belgami, jeden mecz zremisowali, jeden wygrali. Czy jest szansa, że na przykład z tej grupy chłopaków, tutaj Macieja Góreckiego, ktoś na przykład kiedyś zapuka do kadry?
Myślę, że tak. Myślę, że tutaj mamy akurat chłopaków takich, którzy nawet w spotkaniach z Ekstraklasą, jak graliśmy z Głogowem chociażby, to no, tam ich trener mówił, że paru naszych chłopaków bardzo mu się podobało technicznie. Także myślę, że jeżeli będą, to udałoby nam się zrobić ten projekt z Ekstraklasą, no to myślę, że też inaczej trener by spoglądał i by zwrócił uwagę na ten zespół, także wtedy myślę, że to jest bardzo realne.
A futsal w Ekstraklasie to z tego się żyje, czy to jest też dodatkowe zajęcie, bo jednak no, aż tak dobrze to nie jest.
Myślę, że raczej jako dodatkowe, bo nawet tak jak tutaj rozmawiam z chłopakami, którzy grają w Głogowie, no to jednak każdy pracuje po tej Ekstraklasie.
No to niech pracuje ciężko, w pocie czoła i oby no ten Uniwersytet Zielonogórski przede wszystkim wzrastał cały czas. To co, za 2 czy za 3 lata Ekstraklasa, bo jakiś plan tam jest, 3-letni chyba zdaje się nakreślony.
No to liczmy, że 2, no trzeba podnosić sobie progi.
Ten już jest no. Odhaczony, jeszcze 2
tak,
i Ekstraklasa.
Dokładnie.
Póki co 4. miejsce, 23 punkty i tak to wszystko bardzo dobrze wygląda jak na Beniaminka. No to na koniec jeszcze raz skład jazdy najbliższy. 12 lutego, 1:16 Pucharu Polski, Persamos i RZS UZ Chrobry Głogów, godzina 19. Później następny weekend to jest, zdaje się, 19 lutego gracie z liderem, ze Słonecznym Stokiem Białystok Zielonej Górze.
Tam też będzie nietypowa godzina, bo prawdopodobnie jest chyba w niedzielę o 13 to spotkanie.
Bardzo ciekawie zapowiadające się. No i na koniec lutego też bardzo ważna impreza z punktu widzenia uczelni. Finał Akademickich Mistrzostw Polski w Katowicach od 23 do 26 lutego. Gospodarz Uniwersytet Śląski, a mistrz, zobaczymy, oby obrońcy trofeum zwyciężyli. Tak optymistycznie kończę tę rozmowę. Maciej Dudek był gościem Szatni Akademików. Maćku, bardzo ci dziękuję za wizytę w naszym studiu.
Dziękuję również.
Dziękujemy bardzo serdecznie. Szatni Akademików już za tydzień.
Gdy skończy się mecz, kiedy dziennikarze zadadzą już wszystkie pytania, wówczas do szatni wchodzimy my, Szatnia Akademików. To miejsce nie tylko na wnikliwą analizę zwycięstw i porażek AZS-u Uniwersytetu Zielonogórskiego. Pytać będziemy o wszystko. Program w każdy poniedziałek o 13 w Akademickim Radiu Indeks. Powtórka o 20. Zaprasza Marcin Krzywicki.